tej pory nic nie wiemy. Ale twierdzę, że o tym, co ma być w środku, powinno być. Znaczy Jacek powiedział, że jej nie będzie, więc już ten... ja tak zrozumiałem to. Co? Nie mi, bo ktoś ma podjąć tę decyzję, prawda? No, Basia, doskonale wiesz, że wyprzedzająco powinno się rozmawiać o zmianach. Proszę o zajmowanie miejsc. Przedstawione zostały dwa dokumenty łącznie, czyli projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz projekt uchwały w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Poznania za ubiegły rok. I w związku z tym rozpoczynam debatę. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Swojego klubu. Pan radny Artur Różański, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
W sumie tytuł mojego wystąpienia może mieć tradycyjnie gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie, ale to w pewnym sensie wpisuje się w to, co dzisiaj chciałbym powiedzieć. Absolutorium ma dwa aspekty. Pierwszy, nazwijmy go formalno-merytorycznym, byłby jedynym w sytuacji idealnej, gdyby głosowania na komisji rewizyjnej i na sesji przebiegały nie według podziału opozycja-koalicja, ale merytorycznie. Zgodnie z takim podejściem w procesie udzielenia absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak wykonano planowany budżet, jakie są przyczyny rozbieżności między stanem planowanym a rzeczywistym oraz czy winą za te rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Spójrzmy więc najpierw od tej pierwszej strony, aspekt formalno-merytoryczny. Jak wykonano planowany budżet? I tutaj siłą rzeczy najważniejszym kryterium są wydatki majątkowe. To one świadczą o rzeczywistej sprawności administracji rządzącej miastem. W ciągu roku kwota planowanych wydatków majątkowych zmniejszyła się poprzez zmiany w budżecie z 940 milionów do 851, czyli o prawie 90 milionów złotych. Przy wykonaniu okazało się, że jest jeszcze mniej, bo wykonanie wydatków jest na poziomie 770 milionów złotych. Szanowni Państwo, 170 milionów różnicy poziomu wykonania na wydatkach majątkowych. W poszczególnych dziedzinach jest bardzo różnie. W drogach i komunikacji jest to 75%, w kulturze fizycznej i turystyce 60%, w oświacie na przykład procent 65%. Generalnie ten procent się waha. Od 60 do 150% pierwotnego budżetu miasta na 2015 rok. Trudno więc uznać, że nie ma rozbieżności między stanem planowanym a rzeczywistym. Pierwszy kryterium absolutorium jest jasne. Są rozbieżności między stanem planowanym a rzeczywistym. I to znaczne. Zastanówmy się więc, czy były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Ja nie bez powodu prosiłem Państwa o to, żebyśmy wspólnie debatowali nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i nad absolutorium, ponieważ sprawozdanie tak naprawdę jest tym dokumentem, który odpowiada nam na pytanie, czy te rozbieżności są uzasadnione czynnikami obiektywnymi, czy nie. I przepraszam, tu popełniłem błąd. Powiedziałem odpowiada. Nie odpowiada. Powinno odpowiadać. Niestety to sprawozdanie z wykonania budżetu nam na te pytania nie odpowiada. Całkowicie pominięto w nim wyjaśnienia dotyczące na przykład zmian w budżecie, które zaszły w ciągu roku. Nie ma ani jednej. A przecież to jest sprawozdanie za cały rok. Nie od ostatniej zmiany budżetu, która była chyba bodajże w grudniu. W związku z powyższym no, na Komisji Budżetu plus telefonicznie odbyliśmy z panem dyrektorem Husejką kilka rozmów. Siłą rzeczy dotyczyły one jednak już rad przyszłych. Jeżeli ktoś z Państwa ma w tej kwestii wątpliwości, to proszę sobie spojrzeć. W tabelce sprawozdania z wykonania budżetu macie Państwo wpisane na przykład w kulturze fizycznej, sporcie i turystyce poziom wykonania wydatków i w całym sprawozdaniu nie ma wyjaśnienia, dlaczego one nie zostały wykonane. Następuje przeskok z dróg i komunikacji na mieszkalnictwo. Tam te wyjaśnienia się znowu pojawiają. O sporcie nie ma nic. Są tylko w tabelkach wyjaśnienia. Znaczy cyfry zapisane. W związku z powyższym ja, szanowni państwo, no, mógłbym pewnie ten czas spędzić lepiej. Korzystam ze wsparcia jednoosobowego think tanku, który kiedyś mi powie, ojciec, daj mi spokój, ale na razie mi tak nie mówi. I zadałem przy wsparciu tego think tanku sto kilkadziesiąt pytań do budżetu. No bo staraliśmy się maksymalnie, starannie, obiektywnie ocenić to wykonanie. I dostawałem odpowiedzi do wczoraj. No trudno mi te wczorajsze już naprawdę traktować jakoś specjalnie poważnie, no bo jesteśmy, który to jest dzisiaj czerwca, jesteśmy pół roku po tym budżecie. Natomiast na niektóre pytania nie dostałem odpowiedzi w ogóle, a pytania były proste. Czy nie wykonano wydatku, bo nie dało się zrobić tego racjonalnie? Czy nie wykonano go, bo był bezsensowny? Czy nie zaplanowano go, bo nie dało się tego przewidzieć? I ostatni, również takie rzeczy są zasadne, czy wydatek pojawił się dlatego, że pojawiły się pieniądze i wtedy można było go zrealizować. I trudno tu o jakąkolwiek równość szans. Prezydent ma prawie 1500 urzędników do dyspozycji, którzy mają wszelkie narzędzia i możliwości, by bronić tego, jak on zrealizował budżet. A przynajmniej powinni mieć i powinni chcieć. Z drugiej strony są pojedynczy radni, którzy próbują dociec, tak? Nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego, ale przynajmniej ja w poszczególnych segmentach staram się, wybierając te segmenty, dociec. Moja ulubiona odpowiedź z tego dokumentu, szanowni państwo, to tego typu czynniki są niemożliwe do prognozowania. No pewnie tak, tylko jak są niemożliwe do prognozowania, to czemu ktoś się podjął prognozowania? A na przykład z tych odpowiedzi wynika również, i tego nie było w sprawozdaniu z wykonania budżetu, że poważnie szwankuje koordynacja inwestycji między miastem a spółkami miejskimi, co jednak no, przynajmniej rządzącym powinno dać do myślenia, chociażby po to, żeby starać się tych błędów uniknąć na przyszłość. Cóż mogę powiedzieć? Tak jak powiedziałem, staraliśmy się dochować należytej staranności, staraliśmy się dokonać oceny maksymalnie sprawiedliwej, jednak przy tak niefrasobliwym stosunku do pieniędzy służb pana prezydenta, no trudno mi uznać, że za bardzo dużymi rozbieżnościami między planem a wykonaniem stały czynniki obiektywne. I w tym momencie na pytanie, czy w aspekcie formalno-merytorycznym prezydent zasługuje na absolutorium, odpowiedź musi być negatywna. I na tym można by skończyć, gdyby nie polityka. Drugi aspekt absolutorium. No bo mimo konkretnych liczb i oczywistych faktów, wniosek komisji rewizyjnej jest inny. Dlaczego? No spójrzmy na skład. Jasno widać, że o wynik głosowania komisji rewizyjnej zadecydowały dwie rzeczy. Polityka i arytmetyka, zgodnie z którą koalicja ma w tej komisji większość. I wyłącznie z powodów politycznych Rada rozpatruje dziś wniosek o udzielenie absolutorium zamiast wniosku o nieudzielenie. Dlatego też warto i pewnie trzeba zastanowić się nad polityczną oceną działań prezydenta. I tu posłużę się pewną analogią. Mamy czerwiec, czas wystawiania ocen. Zastanówmy się, jak wyglądałaby ocena ucznia Jacka Aśkowiaka, gdyby to była szkoła. Zwracam uwagę, że użycie sformułowania uczeń jest tu zasadne, ponieważ jednym z naczelnych argumentów używanych do obrony wpadek i słabości pana prezydenta jest legendarne już zdanie: prezydent się uczy. No to najpierw przedmioty merytoryczne. Wykonanie inwestycji przed chwilą omówiłem, więc tutaj tylko ocena, bez wątpienia jedynka. Go up. Złe pomysły, bałagan, na dodatek brak skuteczności. To najcięższy zarzut w polityce. Na poziomie zgromadzenia Go up udało wam się, szanowni państwo, panie prezydencie, skonfliktować praktycznie wszystkie podpoznańskie gminy. Jedyna sensowna rzecz, jaka się stała w GOAP-ie, czyli obsadzenie stanowiska na stanowisku dyrektora człowieka, który mimo partyjnych korzeni stara się na poziomie organicznym solidnie pracować i zbilansować związek, cały czas niektórym przeszkadza. Stąd permanentnie działania zmierzające do wyrzucenia go ze stanowiska. Jedynka za przewodniczących zarządu delegowanych przez miasto, czwórka za dyrektora, jedynka za brak odporności na naciski zmierzające do wyrzucenia dyrektora za wszelką cenę, nawet do zarządu Remondisu. Średnia 2. Panie prezydencie, udane nominacje w pańskiej administracji nie zajmują nawet palców jednej ręki. Warto się opamiętać i nie wycofywać z tych nielicznych sensownych. ZTM. No tu już jedynka z minusem. Niestety, brak nadzoru i co najmniej lekceważenie wszystkich sygnałów alarmowych pojawiających się od początku kadencji. I żeby było jasne, ja mówię o roku 2015. To, że mleko się wylało w 2016, to zaskoczeniem jest niestety tylko dla pana prezydenta i jego administracji. Dla nas radnych w większości nie. A do tego dochodzi brak umiejętności przyznania się do winy i przeproszenia. Oświata. Jedynie, co się dobrze rozwija w oświacie, to niestety konflikty. Inwestycje, jak widzieliśmy, jakie wykonanie widzieliśmy, to jest 65%. Woli zmian, nowej wizji nie stwierdzono. Tu nawet trudno wystawić jakąkolwiek ocenę. Nieklasyfikowany. Można by tak wymieniać. Przyszłość pokaże, jak się zemści brak woli jakichkolwiek zmian, na przykład w urbanistyce. No i takie pytanie, jak skoro tak dobrze był nadzorowany ZTM, który miał nadzorować MPK, to ja się zacząłem zastanawiać, kto w takim razie nadzoruje MPK? A kto nadzoruje inne miejskie spółki? No to może ocena za pilność. Często w szkole słyszeliśmy, że ktoś może orłem nie jest, ale się stara. Panie prezydencie, pan jest prezydentem ponad półtora roku i nigdy nie wytrwał pan całej sesji. To jest absolutne nowum, nie tylko w poznańskim samorządzie, ale myślę, że i w skali całego kraju. Wypisujemy, uczeń nie chodzi na zajęcia, nieklasyfikowany za nieobecności. I na końcu zachowanie. Zdolności interpersonalne. Panie prezydencie, to było tak. Jednego kolegę wyrzuciliście po kilkunastu tygodniach. Pewnie mu się należało, ale atmosfery to na pewno nie poprawiło. Potem zaprosiliście koleżankę. Słabo rozumiała zasady zabawy, naraziła się. A wy co? Za włosy i wynocha. Załatwiliście ją w najbardziej paskudny sposób, bo czytając cudzą wykradzioną korespondencję. Zapomnieliście, że zaprosiliście ją, bo chcieliście mieć w swoim gronie kobietę. I postąpiliście z nią gorzej niż chuligani. Zresztą podobnie pan postępuje ze wszystkimi, którzy się z panem nie zgadzają. Brak woli koncyliacji, szukanie konfliktów, niestety również inwektywy, wyłącznie po to, by się wyróżnić. To pańskie znaki rozpoznawcze. No i ta kreacja, PR i jeszcze raz kreacja. Z zachowaniem więc też słabo, w szczególności jak na przywódcę grupy nieodpowiednie. Tak sobie myślałem, że chociaż może z WF-u, chociaż za jazdę na rowerze będzie trochę lepiej. Ale niestety ostatnie dni pokazały, że i w tej kwestii wynik w porównaniu z innymi miastami jest niespecjalny. No i to uzasadnienie, że wynik kiepski, bo prezydent był w maju dużo na Europie. No ja nie wiem, kto to wymyślił, ale z tego też niedostateczny. Jakie więc perspektywy przed naszym miastem? Chyba mało optymistyczne. Widać, że przy takim stylu działania na obietnice wyborcze, zakładając, że ktoś w ogóle zamierza dotrzymać słowa, nie tylko nie starczą dwie kadencje, ale nawet czterech byłoby mało. Wątpię, żeby poznaniacy tak długo wytrzymali. Antypisowskie i antykatolickie paliwo to chyba jednak trochę za mało. Półtora roku zostało stracone. Widać to zarówno po wykonaniu pierwszego budżetu, jak i po realności zapisów w WPF-ie na lata następne. Do tego, by dobrze wykorzystać pozostałe bez mała 30 miesięcy tej kadencji, potrzebna byłaby zgodna współpraca wszystkich sił w Radzie, a widoki na nią są żadne. Może dynamika zmian politycznych w ciągu następnych miesięcy wymusi trochę otrzeźwienia. Póki życia, póty nadziei. Panie prezydencie, wykonanie budżetu jest złe. Tego się nie da ukryć. To pana budżet, bo bronił go pan jak lew. Ba, zawarł pan nawet w jego obronie krótkotrwałe porozumienie, którego warunków notabene nie dotrzymał. I poległ pan na realizacji tego budżetu. Zły budżet, źle wykonany, stracony rok, tego już pan nie nadgoni, ale nadal może pan zrobić coś dobrego dla Poznania. Tyle, że trzeba byłoby zrezygnować z ransu, a skupić się na ciężkiej pracy. Zrezygnować z partyjnej retoryki na rzecz merytorycznej, rzeczowej rozmowy. Niezależnie od tego, że po niektórych pana słowach o sympatię będzie już trudno, w polityce dla dobra wspólnego trzeba zawsze próbować współpracy. Czy kiedyś pan do niej dojrzeje? Wniosek o udzielenie absolutorium nie ma ani uzasadnienia formalno-merytorycznego, ani niestety również politycznego. Stąd tak naprawdę jedyną racją jego bytu jest arytmetyczna większość współodpowiedzialnej zarządzący Poznaniem chaos i bałagan koalicji Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Prawa do Miasta. W tej sytuacji Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował przeciwko temu wnioskowi.
Dziękuję. Kolejne wystąpienie to wystąpienie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Platformy Obywatelskiej. Pani radna Małgorzata Dudzicz-Biskupska. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej rekomenduje udzielenie absolutorium prezydentowi. Nasza decyzja jest zgodna z opinią Komisji Rewizyjnej. Komisja 3 dni słuchała wyjaśnień dotyczących wykonania budżetu. Radni zadawali wiele pytań, a urzędnicy udzielali wielu wyczerpujących wyjaśnień. Powody niewykonania pozycji budżetu są różne. Większość to wynika z przyczyn obiektywnych, uzasadnionych racjonalnie przez urzędników. Część niewykonań wynikało z błędów projektowych w związku z różnymi inwestycjami rozpoczętymi za czasów poprzedniego prezydenta. Są też niewykonania planu, które wynikają po prostu z oszczędności, więc trudno tutaj widzieć jakieś negatywne czynniki w tej kwestii. Pojawiły się również niewykonania w kilku pozycjach, w których rzeczywiście nie otrzymaliśmy satysfakcjonujących odpowiedzi, ale to były tylko kilka przypadków. Ponieważ jest bardzo wiele różnych przyczyn, nie można generalizować. Każdy przypadek na komisji rewizyjnej był oddzielnie omawiany i nie można na podstawie jednego małego przypadku wysnuwać wniosków dotyczących całego budżetu. Część niewykonań wynikało z braku przelewów środków z Unii Europejskiej, czyli to nie było żadnej winy ani urzędników, ani przyczyn obiektywnych, tylko i wyłącznie formalności i procedur związanych z przelewem. Jednak realizacja budżetu to nie tylko wydatki. Należy również zwrócić uwagę na drugą część. W 2015 roku przekroczony został plan dochodów bieżących i majątkowych. To chyba dobrze. Odnotowaliśmy przyrost dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To chyba również pozytywne, chyba że radny Różański się ze mną nie zgodzi. Zwiększyła się oferta nieruchomości na sprzedaż, co daje dobrą perspektywę na uzyskanie dodatkowych dochodów w przyszłości. Zadłużenie miasta jest najniższe od wielu lat, a w porównaniu z 2014 rokiem zadłużenie spadło w ujęciu nominalnym, jak też w relacji do dochodów. To również pozytywna informacja. Panie radny Różański, można powiedzieć, że państwa opinia o nieudzieleniu absolutorium jest właśnie polityczna, bo cały czas mam wrażenie, że zadał pan 100 pytań. Zadawaliście państwo ogromną ilość pytań, ale w ogóle państwo nie słuchacie tych odpowiedzi. W ogóle nie przyjmujecie państwo do świadomości tego, że niektóre z tych odpowiedzi są odpowiedziami uzasadnionymi i rzeczywiście podają realne przyczyny tych niewykonań. Pan się tutaj powoływał na, porównywał działalność pana prezydenta do szkoły. Nawet jeżeli wyszło panu średnia 2, to nadal przypominam panie radny, że to jest promocja do następnej klasy, więc nawet jeżeli macie państwo taką niską ocenę, no to trzeba tutaj powiedzieć, że 2 nadal daje promocję i daje perspektywę tego, że będzie lepiej. Kolejna sprawa jest taka, że sam pan dobrze wie, że w szkołach są tacy nauczyciele, którzy uważają, że ja umiem na 3, a wszyscy pozostali najwyżej na 2. Ja mam wrażenie, że w państwa przypadku jest inaczej. Nasz prezydent, gdyby był z PiS-u, to by umiał na 3, tak? To jemu dalibyśmy, ale każdy inny, bez względu na to, z jakiej jest frakcji, to on tego absolutorium nie powinien dostać, ponieważ wszystko, cokolwiek by zrobił, będzie złe. Poza tym chciałabym przypomnieć, że budżet miasta Poznania to nie jest zabawa w szkołę, to są poważne sprawy, to są poważne rzeczy, które dotyczą ludzi i mieszkańców i takie porównanie wydaje mi się, że jest trochę nie na miejscu. Ostatnia moja uwaga dotyczy możliwości i perspektyw związanymi, jak to pan nazwał, ze zmianami, które zmuszą prezydenta do reakcji. No miejmy nadzieję, że te zmiany ogólnokrajowe nie zmuszą miasta do tego, żeby zaprzestało inwestycje w związku z brakiem i właśnie utratą pewnych perspektyw i możliwości finansowania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz zabierze głos pani radna Joanna Frankiewicz w imieniu Klubu Radnych Poznański Ruch Obywatelski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Za chwilę Rada Miasta Poznania zaopiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015, a co za tym idzie, udzieli bądź nie udzieli prezydentowi absolutorium. I choć nie mam wątpliwości z uwagi na zawartą w Radzie Miasta koalicję, jaki będzie wynik tego głosowania, chcielibyśmy jako Poznański Ruch Obywatelski zwrócić uwagę na kilka istotnych naszym zdaniem kwestii. Poruszaliśmy je podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej i innych komisji, gdzie w wyniku wysoce niepełnych i niezadowalających odpowiedzi na część zadawanych pytań przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przygotowała wniosek o nieudzielenie prezydentowi absolutorium. I tu mała dygresja. Radni koalicji byli tak zdeterminowani, że doszło do sytuacji wysoce komicznej, kiedy to postanawiając zmienić uchwałę na pozytywną z wnioskiem o udzielenie absolutorium, poprosili o przerwę i zwrócili się o pomoc w znalezieniu argumentów pozwalających uzasadnić pozytywną opinię o zrealizowaniu budżetu do podwładnych pana prezydenta. Trzeba przyznać, że to bardzo ciekawa była sytuacja. Ale przejdę do meritum. Jednym z kluczowych motywów kampanii wyborczej obecnego prezydenta miasta Poznania była obietnica terminowej realizacji inwestycji. Pojawiały się wypowiedzi kandydata, a obecnie obecnego prezydenta, że każdą, nawet dużą inwestycję można przeprowadzić zgodnie z harmonogramem. Przyjrzyjmy się więc, jak wyglądała realizacja na przykład wydatków majątkowych w 2015 roku. I bynajmniej nie mówię tu o realizacji dużych, skomplikowanych inwestycji, które pan prezydent niejako odziedziczył po poprzedniku. Nie mówię o kaponierze, realizacji budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na Morasku. Nie mówię nawet o przebudowie ulicy Dąbrowskiego, którą pan prezydent realizował prawie od początku. Bo jest dla mnie oczywiste, że przy dużych inwestycjach o wartościach liczonych w dziesiątkach czy setkach milionów złotych nie zawsze jest możliwe realizowanie ich zgodnie z harmonogramem. I również w zeszłorocznej realizacji budżetu widać, że część opóźnień wynika z przyczyn jak najbardziej obiektywnych. Bardziej niepokoją nas dziesiątki małych, prostych, o niewielkiej wartości przedsięwzięć, które pan prezydent nie tylko realizował od początku do końca, ale nawet sam wprowadzał do zeszłorocznego budżetu. Kuriozalnym przykładem jest na przykład realizacja trzeciego etapu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Naramowickiej, gdzie inwestycja wprowadzona do budżetu przez pana prezydenta osobiście nie mogła nawet przejść do wydatków niewygasających, ponieważ podległe prezydentowi służby tak długo wydawały stosowne opinie, że nie zdążono nawet wyłonić wykonawcy. Inny przykład, jeszcze mniejszej inwestycji, prawie mikroinwestycji. Około 100-metrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Umultowskiej, od przejazdu do ulicy Dzięgielowej, gdzie w wyniku podobnych działań, albo też ich braku, inwestycja musiała przejść do wydatków niewygasających. Chcąc zweryfikować te i podobne sytuacje, poprosiłam na Komisji Rewizyjnej o harmonogram działań podjętych przez miasto w stosunku do kilkunastu zadań w zakresie wydatków majątkowych. Mam tutaj odpowiedzi i zachęcam Państwa radnych do zapoznania się z nimi. Cóż się bowiem okazuje? Są przypadki opóźnień, owszem, mających racjonalne uzasadnienie, ale przerażająco dużo jest przykładów, kiedy pierwsze działania w zakresie realizacji danego zadania podejmowano dopiero w sierpniu, ponad pół roku po uchwaleniu budżetu, a nawet w listopadzie ubiegłego roku. To wszystko tutaj jest uwidocznione. Inną kwestią, tym razem ze sfery przychodów miasta, jest znaczące umniejszenie wpływów z tytułu pojawiania się w różnych punktach miasta sezonowych stoisk sprzedaży warzyw i owoców. Przypominam, że opłata targowa została zniesiona dopiero od stycznia tego roku. Tak więc w roku 2015 miasto miało obowiązek pobierać ją. Mało tego, okazuje się, że spółka targowiska nie ma nawet pełnej informacji co do liczby i rozmieszczenia tych punktów. A nie mając rozeznania co do liczby i rozmieszczenia ich, nie pobieramy również od części z nich opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, ani też nie egzekwujemy kar należnych za nielegalne postawienie takiego punktu. Skoro miasto nie pobiera z żadnego z tych tytułów należnych przychodów, czy nie mamy tu do czynienia z problemem w zakresie dyscypliny finansów publicznych? Dopytywałam o to na komisji rewizyjnej, ale odpowiedzi nie otrzymałam. Wysoka Rado, w sytuacji pierwszego roku pracy pana prezydenta, który nie ma wcześniejszego doświadczenia w zarządzaniu miastem, bardzo słabe wykonanie zaplanowanych w budżecie inwestycji nie powinno zaskakiwać. Można to nawet zrozumieć. Niepokojąca jest natomiast skala opóźnień i brak informacji o podejmowanych działaniach mających zmienić tę sytuację. Wyjaśnianie wszystkich opóźnień na zasadzie to nie ja, to mój poprzednik albo to nie ja, to kolega nie wystarcza. Zwłaszcza, że jak wskazywałam, poważne opóźnienia dotyczą w dużej części drobnych, a więc stosunkowo łatwych inwestycji wprowadzonych do budżetu po raz pierwszy dopiero w 2015 roku. I na koniec jeszcze jedna kwestia. Zwracam Państwu uwagę, że sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje realizację budżetu nie w stosunku do budżetu uchwalonego pierwotnie, ale w stosunku do planu po zmianach. O tym szerzej mówił już pan profesor Antoni Szczuciński, przytaczając konkretne liczby, więc nie będę tutaj się powtarzać. I jest to sytuacja jak najbardziej normalna. Każdy prezydent w ciągu roku budżetowego musi zwracać się do Rady Miasta z prośbą o urealnienie budżetu. Opiniujemy więc sprawozdanie w stosunku do planu po zmianach. Ostatnie zmiany wprowadzaliśmy jeszcze w grudniu 2015 roku. Jak to możliwe, że wiele wydatków majątkowych w stosunku do planu po grudniowych zmianach zaproponowanych przez pana prezydenta zrealizowanych zostało w zakresie zaledwie około 50% i poniżej? Czy świadczy to o dobrym zarządzaniu, czy raczej o chaosie i braku umiejętności planowania i realizacji budżetu? A co najważniejsze, czy możemy oczekiwać, że pan prezydent potrafił wyciągnąć wnioski z popełnionych w ubiegłym roku błędów i ta sytuacja nie powtórzy się w bieżącym roku? Sesja absolutoryjna to dobry czas na przyjrzenie się ubiegłorocznej realizacji budżetu. Nie tyle pod kątem rozżalania się nad tym, czego już nie możemy zmienić, ale przede wszystkim, panie prezydencie, myśląc o tym, jak możemy poprawić funkcjonowanie miasta. Myślę, że w tym kontekście bardzo słabe wykonanie inwestycji w ubiegłym roku powinno zmuszać do głębszej refleksji. I pozostaje wyrazić nadzieję, że pan prezydent wyciągnie należyte wnioski z tej sytuacji, skupiając się nie tyle na szukaniu usprawiedliwień, dlaczego tyle nie udało się zrobić, ale raczej na skuteczniejszym znajdowaniu rozwiązań stojących przed miastem problemów. Tym bardziej, że ubiegłoroczny budżet był realizowany w stosunkowo komfortowych warunkach, przy dobrej realizacji dochodów, na które miasto przecież nie ma lub ma tylko częściowy wpływ. Bardzo dobrze wykonano dochody z tytułu PIT i CIT, czyli przypomnijmy, dochody, których wysokość wynika z podatków zapłaconych przez podatników pod koniec ubiegłej kadencji. Takie dobre dziedzictwo po tak krytykowanym poprzedniku, które pozwoliło obecnemu prezydentowi na realizację dodatkowych wydatków w tej kadencji. Ale przecież tak dobra, niezależna w znacznej części od miasta sytuacja niekoniecznie musi się powtórzyć w kolejnych latach. Był to, podsumowując, budżet znacznego wzrostu wydatków bieżących i bardzo słabego wykonania inwestycji. W tym, co szczególnie martwi, także tych drobnych wprowadzonych do budżetu dopiero w 2015 roku. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia klubowe. Otwieram debatę indywidualną. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej debacie? Również czy chciałby zabrać głos pan prezydent jeszcze w tej chwili, tak samo w tej debacie? A ponieważ nie widzę, jest pan radny Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Dziękuję. Panie prezydencie, Wysoka Rado, jak powiedziałem, budżet to jest okazja bardziej dyskusji nad tym, co warto zmienić. Ja zawsze ubolewam, że koloryt tej debaty generalnie jest elementem układu sił politycznych w Radzie, a głosy raczej są postrzegane bardziej, kto jest za, kto przeciw, a nie na zasadzie zastanowienia się, co poprawić. Niewątpliwie odpowiedzi, które sobie pan prezydent czasami zniechęcają do poprawiania. Ja ostatnio dostałem pismo w sprawie jednej z inwestycji, gdzie wskazując, że nie ma osób odpowiedzialnych za tę inwestycję, wskazując, że nie ma jednostki odpowiedzialnych za tę inwestycję, dowiedziałem się jednocześnie, że poprzednie władze źle planowały inwestycje, że euro dominowało, że kaponiera i tak dalej. I będzie, przepraszam, po prostu jest głupia odpowiedź, bo kampania wyborcza się skończyła, skupmy się na mieście. I ja mam tylko właściwie dwie uwagi króciutkie. Pierwsza, istotna, ewidentnie drobne nawet inwestycje mają problemy z realizacją. Myślę, że to jest sygnał zastanowić się, co tu poprawić. Bo my nie mówimy o kilkuset milionowych inwestycjach kontynuowanych, które są skomplikowane. Ale w tych prostych inwestycjach mamy duże opóźnienia. Niezależnie od atmosfery tej sali, tej dyskusji, to jest problem, którym trzeba się po prostu jakoś zmierzyć. I druga kwestia, już poważniejsza, kiedy patrzymy na przykład na takie sytuacje jak basen na zwycięstwa, to ja zastanawiam się, na ile jest to problem wykonawczy. Ja rozumiem, że trzech wiceprezydentów na jedną inwestycję w ciągu półtorej roku to problem. Cieszę się, że pan Tadeusz Stasica to przejął, bo ufam jego kompetencjom. Natomiast jest poważniejsze pytanie, na ile to jest ingerencja, a na ile celowe działanie prezydenta, który nie zamierza wykonywać uchwały Rady Miasta w zakresie niektórych inwestycji i celowo je bojkotuje, wstrzymując działania. To jest poważniejszy problem. Ja sam tego jak zapytania, takiego oskarżenia nie sformułuję dzisiaj, ale jak powiedziałem, trudno czasami oprzeć się wrażeniu, że brak działań w niektórych inwestycjach no, nie jest tylko przypadkiem przy pracy. I to też ku refleksji, zastanawiając się na tym, żebyśmy mogli za rok głosować wszyscy za absolutorium z przekonaniem, że ten rok 2016 zostanie dobrze wykorzystany. Bo jak powiedziałem, tak komfortowa sytuacja, jeśli chodzi o dochody miasta, może się nie powtarzać. I w tym momencie, kiedy ona się już nie powtórzy, to wtedy sprawność realizacyjna będzie szczególnie ważna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w nawiązaniu do wystąpienia klubowego pana przewodniczącego Artura Różeńskiego, można to właściwie w krótkie słowa streścić tak. Groźne miny, trochę takiego machania szabelką, właściwie mało treści. I powiem szczerze, nawet dobrze, że to pan robi, bo łatwo się do takich argumentów też odnosić. One nie wnoszą właściwie za wiele ad meritum i przyznam szczerze, że dla kogoś, kto podlega ocenie, łatwiej się nawet można ustosunkować, łatwiej się bronić. Powiem panu tak, jeśli chodzi o oświatę, to gdyby pan był łaskaw tak naprawdę dokładnie i dobrze przyjrzeć się pewnym przedsięwzięciom, które są realizowane inwestycjom, to zwróciłby pan uwagę na to, że ja zresztą na Komisji Oświaty w zeszłym roku to wyjaśniałem państwu radnym, bo byłem o to pytany i bardzo dobrze, że inwestycje w oświacie idą bardzo dobrze. Część z nich też przygotował mój poprzednik i one są też realizowane w sposób jak najbardziej tutaj zgodny z harmonogramami i tak dalej. Natomiast jedyną rzeczą, o której mógłby pan też dopowiedzieć, wyjaśnić, z czego wynika mniejszy procent, jest tak zwany projekt termorenowacji obiektów szkolnych, tak zwany projektów norweskich, gdzie w sposób świadomy, dlatego że musieliśmy zlecić dodatkowe, to był projekt przygotowany w 2013-2014 roku, wymagało doprecyzowania kilka rzeczy natury technicznej, w sposób świadomy o kilka miesięcy, żeby dobrze te projekty obliczyć, przesunęliśmy jego realizację na rok bieżący. Ten projekt się już dzieje, obiekty są w 5 miejscach poddane termorenowacji. Wolałem dokonać tych dodatkowych technicznych badań, żebyśmy jako miasto nie byli narażeni na większe koszty, większe wydatki. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, kiedy pan mówi o tych konfliktach w oświacie, ja nie byłem na tej Komisji Oświaty, ale wiem, że pan przytoczył konkretnie słownie 3 przypadki, gdzie próbował pan zarzucić miastu, że zarządza oświatą przez konflikt. Na początku powiem panu jedną rzecz. Nie wiem, czy pan miał okazję wysłuchać bodajże chyba z poprzedniej sesji wystąpienia pani radnej Katarzyny Kretkowskiej, która jest osobą bardzo wrażliwą, czasami może nawet za bardzo w niektórych kwestiach, na wszelkie tego typu sytuacje konfliktów, sporów w oświacie. I warto wsłuchać się w tę wypowiedź, którą powiedziała pani przewodnicząca miesiąc temu, że dawno nie było takiego okresu czasu, kiedy w oświacie nie dochodzi do takiej sytuacji, gdzie są właśnie generowane konflikty same z siebie, z urzędu, czy przez państwa radnych, czy przez prezydenta i tak dalej. A pan wspomniał o 3 przypadkach, które są elementem jednak wewnątrz środowiska poszczególnych szkół, jakimś elementem pewnych problemów. I tak, konkretnie, łajery, znany temat. Nie chcemy do tego wracać. No nie jest to chyba konflikt wygenerowany przez państwa radnych, ani przez prezydenta miasta wewnątrz szkoły. Próbujemy mu zaradzić. Tutaj liczę w dalszym ciągu na współpracę, także na współpracę ze strony pana radnego. I za nią też dziękuję. Drugi przypadek, szkoła podstawowa nr 90, gdzie Część środowiska szkolnego chce, żeby Polski Związek Hokeja na Trawie opuścił budynek szkolny, a część nie chce. Mamy klasyczny wewnętrzny podział w szkole co do różnicy pewnych zdań. I ostatnia sprawa, sprawa szkoły na Żonkilowej. Kolejny przykład pewnego wewnątrz szkoły, pewnej różnicy zdań. A więc mówię o tym, bo to jest normalna rzecz, tego nigdy nie unikniemy, takich przypadków będzie zawsze, to są czasami różnice też zawodowe, czasami różnice ludzkie pomiędzy rodzicami, pomiędzy nauczycielami. My staramy się takim sytuacjom też przeciwdziałać. Na 262 szkoły w skali miasta, 3 takie przypadki, to sam pan powie, że to jest niewiele, ale i tak warto takim sytuacjom oczywiście wychodzić naprzeciw. A jeszcze powiem o jednej rzeczy. Państwo tak też radni PiS-u podnoszą i dobrze, walczycie o to, żeby dyrektorzy poznańskich szkół mieli pewną autonomię. Ja też temu hołduję, temu twierdzeniu, ponieważ to są poważni ludzie wybierani w konkursach, którzy dowodzą i kierują ważnymi placówkami światowymi, więc też zostawmy trochę tym dyrektorom autonomię, o którą państwo tak walczycie. Niech pewne sprawy do pewnego stopnia rozwiązują też sami, ale chciałbym po prostu tym wypowiedziom zadać kłam twierdzeniu, że w oświacie poznańskiej są jakieś konflikty. Także pierwsza sprawa, jeśli chodzi o wykonanie budżetu, to elementem podstawowym, który dotyczy roku ubiegłego, to jest kwestia projektu norweskiego na termorenowację obiektów szkolnych w sposób świadomy przeniesiony na rok obecny. I ten projekt już jest realizowany. I druga rzecz, co do konfliktów, to panu powiedziałem, jak sytuacja wygląda. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, w imieniu własnym, bo w imieniu klubu głos zabrał pan profesor Szczuciński. Szanowni państwo, warto w życiu być człowiekiem uczciwym, też w życiu politycznym. I warto nawet przeciwników politycznych oceniać w sposób uczciwy, rzetelny, a nie złośliwy i tylko dla poklasku i przebicia się na czołówki jednego czy drugiego tygodnika czy dziennika. I a propos tej uczciwości, przypomnijmy sobie, że do 15, ten budżet, którego wykonanie dzisiaj oceniamy, był przedłożony 15 listopada 2014 roku przez Ryszarda Grobelnego. 2 tygodnie później, czy 3 tygodnie później, wybory wygrał Jacek Jaśkowiak, obecny prezydent, i miesiąc po objęciu urzędu ten budżet był przyjmowany. Czy 30 dni jest okresem wystarczającym do tego, żeby dokonać całkowitej korekty wszystkich wydatków budżetowych? Czy jest to czas odpowiedni, żeby zorientować się, czy planowane wydatki majątkowe, bieżące zostały racjonalnie zaplanowane? Czy proces inwestycyjny będzie przebiegał bez większych problemów? W moim przekonaniu nie. Pamiętajmy o tym, że budżet przedstawiony przez pana Ryszarda Grobelnego był po części także budżetem wyborczym. Pan prezydent, jak państwo pamiętacie, przedstawiał określone inwestycje we wszystkich dzielnicach, mówił o tym, co zamierza zrobić. To było to wszystko, czy większość tych jego projektów było obliczone na sukces wyborczy i warto, żeby nam w tej ocenie wykonania budżetu to nie umknęło. W związku z tym podstawowe pytanie, czy możemy formułować zarzut złego planowania? W moim przekonaniu nie i dla wszystkich tych, którzy rzeczowo w odróżnieniu od dzisiejszej dyskusji dyskutowali na ten temat na komisjach merytorycznych i na komisji rewizyjnej, ta ocena w moim przekonaniu powinna być podobna. Klub Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie w odróżnieniu od klubu PRO domagał się od prezydenta szybkich decyzji personalnych, wyciągania konsekwencji wobec osób winnych zaniechań. I tu zgodę, ja też wielokrotnie o tym mówiłem, tyle tylko, że zwracaliśmy także uwagę na to i w tym zakresie w naszym przekonaniu prezydent rozważnie się zachowywał. Decyzji personalnych nie można podejmować z dnia na dzień, ponieważ pracę musi ktoś wykonywać. Jeżeli wyciągamy konsekwencje personalne, zwalniamy, rozwalamy, mówiąc kolokwialnie, pewną strukturę, no to siłą rzeczy nawet te drobne projekty, projekty, które były planowane i zaplanowane do realizacji w 2015 roku, no musiały być opóźniane, no bo tą pracę musiał ktoś wykonywać. W miejsce tych ludzi, którzy byli zwalniani, którzy sami odchodzili, ktoś musiał przyjść. To jest rzecz oczywista i dla wszystkich, którzy obserwują życie polityczne, także to powinno być oczywiste. Wyjątkowo poirytowały mnie dwa stwierdzenia. Po pierwsze o dobrym dziedzictwie. No, pani radna, to tylko da się porównać do tego eufemizmu, które jest używane w tej chwili na szczeblu warszawskim do dobrej zmiany, bo nie ma to ani nic wspólnego ani z niczym dobrym, ani z dziedzictwem. Dość przypomnieć, że zapłaciliśmy 97 milionów odszkodowania Bilfingerowi, mimo że pan prezydent Kruszyński uważał, że żadnych odszkodowań płacić nie będziemy. Dość przypomnieć, że system gospodarki odpadami został tak zorganizowany przez genialnego poprzednika, że Poznań przez kolejnych 25 lat będzie musiał się z tym problemem borykać i niewątpliwie przełoży się to także na problemy finansowe. Co mnie poirytowało w wystąpieniu pana radnego Brzeńskiego w zakresie GOAP-u? Otóż, szanowni państwo, trzeba mieć świadomość tego, że poprzedni prezydent ułożył stosunki w samym GOAP-ie na zasadzie, powiedziałbym, iście feudalnej. Tam wójtowie i burmistrzowie niemalże nie mieli nic do powiedzenia. Miasto Poznań narzucało swoje warunki, tam nie było dyskusji. Doszło do zmiany niemalże stuprocentowej składu zgromadzenia GOAP. Zmienili się wójtowie, burmistrzowie i te układy feudalne dzisiaj samo odreagowywane. Mamy do czynienia z pójściem od ściany do ściany i formułowaniem często takich oczekiwań, które z punktu widzenia Poznania, interesów Poznania są absolutnie nie do zaakceptowania. I strażnik tych interesów, a więc pan prezydent Stasica, siłą rzeczy będzie na celowniku wójtów, burmistrzów czy członków zgromadzenia z innych gmin niż miasto Poznań. I naprawdę ta uczciwość wymaga tego, aby przedstawiciele Poznania w tymże GOAP-ie rozumieli to, publicznie o tym mówili i stawali po stronie osoby, która broni interesu Poznania w tym zakresie, a nie wykorzystywali to politycznie, co właśnie obserwujemy. Sprowadzanie tego do konfliktów personalnych, do tego, kto kogo zwolni, także mam wrażenie, że to jest obliczone na taki efekt wywołania jakiejś kłótni czy konfliktu między samym prezydentem a jego zapleczem w Radzie, co naprawdę jest absolutnie niepotrzebne. Szanowni państwo, reasumując, Klub Radnych Zjednoczonej Lewicy, jak tu już pan profesor Szczuciński powiedział, będzie głosował za udzieleniem absolutorium prezydentowi, nie dlatego, że jest związane porozumieniem z prezydentem, ale dlatego, że jesteśmy ludźmi uczciwymi, którzy potrafią oceniać wykonanie budżetu i potrafią w sposób rzetelny oceniać wyjaśnienia urzędników prezydenta w zakresie niezrealizowanych dochodów i wydatków i w tym zakresie uważamy, że to absolutorium po prostu się należy. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejny głos zabierze pan prezydent Arkadiusz Stasica. Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja, mówiąc szczerze, poczułem się wywołany też do odpowiedzi przez pana przewodniczącego Różańskiego. Tutaj częściowo już temat, który chciałem podnieść, poruszył przed chwileczką pan przewodniczący Lewandowski. Ja chciałem tylko powiedzieć, że rzeczywiście praca w związku międzygminnym GOAP nie jest pracą łatwą, dlatego że mamy tutaj wyraźny konflikt interesów zarówno z jednej strony z gminy, które dbają przede wszystkim o swoje sprawy i o swoje interesy. Trudno im się tu w tym przypadku dziwić i z drugiej strony miasto Poznań, które jest jako podmiot dominujący w tym podmiocie, jednak również podmiotem, który odpowiada za realizację tych najważniejszych działań, za budowę dwóch potężnych instalacji i za wszelkie ryzyka z tym związane. I ja oczywiście jako przedstawiciel miasta Poznania czuję się w tym stowarzyszeniu, w tym związku przede wszystkim zobowiązany do tego, żeby bronić interesów miasta Poznania, co nie zawsze jest dobrze postrzegane przez wszystkie strony tego związku. I druga sprawa, o której już przed chwileczką powiedziałem, a więc instalacja pod nazwą, o której mówimy powszechnie, spalarnia. Oczywiście można mieć różne uwagi w stosunku do tego zadania, ale proszę zwrócić uwagę, że akurat ten obiekt wybudowany za kwotę ponad 700 milionów złotych został zrealizowany w terminie i zgodnie z przyjętym harmonogramem i raczej abstrahując od tych wszystkich wątpliwości, które wokół tego obiektu od czasu do czasu wybuchają, to jednak tutaj należałoby przyjąć raczej podać to jako taki przykład dobrej realizacji inwestycji, szczególnie, że była ona realizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym. Dziękuję bardzo, tyle chciałem tylko.
Dziękuję. Pan Tomasz Kajzer jako kolejny.
Dziękuję bardzo. Przynajmniej słuchał mnie pan radny Tomasz Lewandowski i nie mogę nie zareagować, zwłaszcza panie radny, jak używa się takich słów jak uczciwość, z dużego C się zaczyna, no to trzeba bardziej uważać, co się mówi i nie ma nic bardziej niesmacznego, kiedy ktoś zaczyna od dużego C, a za chwilę stawia zarzuty, które nie są uczciwe. Moja koleżanka klubowa nie sądzę, że była cyniczna, wskazując przy dyskusji o wykonaniu budżetu na to, że bardzo dobre wykonanie CIT-u i PIT-u to efekt nie tego roku, ale końca obniżenia kadencji, bo taki jest system leczenia PIT-u i CIT-u i pan to powinien wiedzieć. I w tym momencie rozwlekanie tego, że przecież GOAP i tak dalej, oczywiście może mówić o wszystkim naraz, ale ta wypowiedź była w konkretnym kontekście, że w konkretnej kwestii i zarzut cynizmu uważam jest po prostu nieuczciwy. A tym bardziej przykry, że zaczyna się pan powiedzieć od takich właśnie odwoływań się do wartości. Jak człowiek odwołuje, to jednak bardzo powinien uważać to, co mówi. Podobnie nie jest prawdą, że większość projektów, które wybierzecie dla rok 2015, był liczony na sukces wyborczy. To jest pana interpretacja, ma pan do niej prawo, ale na pewno nie jest to zgodne z moim przekonaniem i trudno, mówiąc o pewnej przyzwoitości, zgadzać się z takim podejściem. Wskazuje pan i cieszę się na to, że jest niskie wykonanie inwestycji nowych, a więc nie tylko tych kontynuowanych, bo to jest faktem. Pan stwierdza, że one wynikały ze zmian organizacyjnych. Na pewno tak. My wiemy, że nietrafiona decyzja personalna spowodowała co najmniej kilkumiesięczne sparaliżowanie PIM-u, który nie wydawał decyzji. Zgadzam się, że to jest coś, co jest przeszłością, aby się nie powtórzyło. Natomiast jest pytanie, czy rzeczywiście zmiany organizacyjne są jedyną przyczyną opóźnień w realizacji inwestycji nowych. Ja mam wątpliwość. Myślę, że nie. Myślę, że to pewne uproszczenie. I nie zamierzam tutaj polemizować na sali. Natomiast warto zastanowić się, jakie jeszcze inne przyczyny spowodowały opóźnienie inwestycji nowych, aby je wyeliminować. Bo rozumieją, że tylko kwestia organizacyjna, trzeba powiedzieć, no przeszłość minęło, trafiamy stabilne organizacje i to już się nie powtórzy. Chciałbym w to wierzyć, ale doświadczenie mówi, że to byłoby zbyt uproszczone interpretowanie rzeczywistych przyczyn, opóźnień, do których i pan, i ja się zgadzamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ. Bardzo proszę.
Ja tylko tutaj a propos uczciwości chciałem powiedzieć, że w wystąpieniu mojego szefa klubu jednak jak ktoś się sprawdza, to został pochwalony. No, przepraszam bardzo, kiedy pan Wiliński został szefem GOAP-u, no to jasne było, że to jest nominacja partyjna i Platforma bierze kolejny przyczółek, a dzisiaj z ust szefa klubu PiS-u, zresztą ja mogę to też potwierdzić, pan Wiliński się sprawdził. I dzisiaj z kolei nie rozumiemy, dlaczego w ramach podziału łupu koledzy z SLD chcą go koniecznie wywalić i obsadzić to stanowisko, przepraszam, nie z SLD, przepraszam, zwracam honor, bo tutaj akurat jest pan radny Szczuciński, co do jego uczciwości nie mam żadnych wątpliwości. Koledzy pozostałej lewicy chcą go wyrzucić i obsadzić to swoim człowiekiem. No i powiedzmy uczciwie, tak, podział łupów. I to jest nieuczciwe. Natomiast ja myślę, że jeśli szef klubu PiS-u chwali członka Platformy, że dobrze się sprawdza, no to jest chyba największa uczciwość, jaka może być w polityce i powinni przynajmniej koledzy z Platformy to docenić, bo ja rozumiem, że koledzy z lewicy poza SLD mogą tego akurat nie uznać, że to jest w porządku. Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Tomasz Lewandowski.
Ad vocem w dwóch kwestiach. Szanowni Państwo, no, w tym właśnie tkwi problem, że Państwo problemy w gospodarce odpadami sprowadzacie do pewnych decyzji personalnych i to jest pewien dramat, że nie widzicie, że w ramach dobrego dziedzictwa tak zwanego wybudowano dwie instalacje kalibizujące się, instalacje, które rywalizują o odpad, instalacje, które są drogie, które będą generowały spore wydatki budżetowe być może w kolejnych latach, a Państwo wolicie dyskutować na temat pewnych decyzji personalnych, pewnych problemów personalnych, które zawsze się zdarzają, pewne różnice i umiejętność współpracy przecież no, najlepiej o tym wiecie, czyszcząc wszystkie urzędy, agencje w kraju, że tak to wygląda. I tutaj akurat moralizowanie z Państwa strony jest co najmniej niesmaczne. Natomiast co do tej uczciwości, o której mówił pan prezydent Kajzer i o tym, że powinniśmy uczciwie wskazać, że dochody z PIT i CIT rosną. No panie prezydencie, w kwotach bezwzględnych i owszem, ale ja przypominam, że na skutek między innymi wieloletniej polityki poprzedniego prezydenta dynamika tych dochodów spada. No przecież na komisji budżetowej urzędnicy prezydenta, więc nie politycy, urzędnicy prezydenta przedstawiali te dochody w układzie wieloletnim i o ile mi pamięć nie myli, gdyby Poznań nie miał tak poważnych problemów demograficznych, jakie ma, to dzisiaj dochody byłyby na poziomie 20% wyższe niż są, więc mówić tutaj o pewnym dobrym dziedzictwie także w tym wymiarze, no raczej wykorzystałbym szansę, żeby w tej sferze zamilknąć. Dziękuję.
Pani radna Ewa Emility, kolejny głos. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowny panie prezydencie, chciałam się odnieść do tego półtora roku prezydentury pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Chciałam się też odnieść do tego, co przed chwilą powiedział pan prezydent Wiśniewski o inwestycjach w oświacie. No skoro jest tak dobrze, to chciałam zapytać i prosić pana prezydenta przede wszystkim o wskazanie, w których to jednostkach oświatowych, czyli w szkołach na terenie miasta Poznania, spełnione są ustawowe wymogi dotyczące dostępu do infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Bo ile wiem, to jest dramat. I tym od wielu miesięcy miasto nie potrafi się zająć. Być może są to zaniedbania z lat poprzednich, ale wydawało mi się, że jeżeli prezydent miasta Poznania obejmuje urząd i deklaruje, że będzie świetnym i wspaniałym prezydentem, no to powinien obejmować tę prezydenturę i uzyskać mandat zaufania od mieszkańców na podstawie jakiejś wizji. No wizję jakąś roztoczył, no na tyle atrakcyjną, że rzeczywiście pan prezydent został tym prezydentem miasta Poznania. Uważam to niestety za wielką pomyłkę i za wielkie rozczarowanie, ponieważ nie zauważyłam żadnego programu, spójnej strategii, która byłaby realizowana przez te ostatnie półtora roku. Przykład, wczorajsze posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia i apel pracowników opieki społecznej i PCK. Niewolnicze stawki, 6,50 za godzinę, piątek, świątek czy niedziela, zawsze w pracy. Półtora roku prezydentury, niewolnictwo trwa. No teraz nagle okazuje się, że no może coś tam da się zrobić, no tylko pytanie, skąd wziąć na to pieniądze. Trwa też przygotowywanie programu tak zwanego strategii dla miasta Poznania. Pracują w wielu podkomisjach całe grupy i rzesze radnych, urzędników miejskich odpowiedzialnych za przygotowywanie tej strategii. Także środowiska społeczne, organizacje pozarządowe biorą udział w tym, żeby tak właściwie ten program po półtora roku pracy, w cudzysłowie pana prezydenta, panu prezydentowi napisać. Jest tam wiele punktów, którymi pan prezydent być może się zajmie. Dlaczego mówię, że być może? Na jednym z posiedzeń takiej podkomisji, zdaje się, że to było posiedzenie Komisji Infrastruktury, w której w obecności tak właściwie tylko dwóch radnych i jednego pana ze środowiska społecznego, zdaje się, że z Rady Rodziny Dużej, tak przez półtorej godziny to właściwie tylko słuchałam wywodów pani radnej Dudzic-Biskupskiej, że jak właściwie idzie tak ulicą, przychodzi koło jakiegoś placu zabaw, to dziecko marudzi, że to jest ogrodzone, a ona by tak bardzo chciała, żeby to dziecko też tak mogło tam się na tym placu zabaw pobawić. No, mnie to, przepraszam, bardzo zdumiało, bo ja myślałam, że ja biorę udział w posiedzeniach jakichś podkomisji, które rzeczywiście chcą do czegoś dojść i być może wypracować tę strategię, żeby pan prezydent miał się wreszcie czymś zająć. Na moje zdecydowanie pytanie po półtora godzinnych dywagacjach przy kawie pani radnej Dudzi Biskupickiej, po co się tutaj spotkaliśmy, no usłyszałam odpowiedź od urzędników miasta Poznania, że mamy tutaj wypracować różnego rodzaju pomysły, a pan prezydent być może coś sobie z tego wybierze. I my mamy podobno ten jakiś program, bo projekt uchwały już jest przygotowywany, przyjąć w lipcu. I z tego programu pan prezydent Jaśkowiak być może coś sobie z tego wybierze. No ja bardzo dziękuję. No, jeśli prezydent miasta Poznania obejmuje funkcję i zaczyna się jej dopiero uczyć, po półtora roku wzywa właściwie wszystkich świętych, żeby mu napisali program, a on być może sobie później z tego coś wybierze, to proszę państwa, to ja już dzisiaj deklaruję, że zgłoszę swoją kandydaturę na prezydenta miasta Poznania i obiecuję mieszkańcom miasta Poznania, że do tej funkcji zacznę przygotowywać się już dzisiaj, żeby być do tej funkcji przygotowana przed, a w trakcie kampanii wyborczej przedstawię rzeczywiście jasną, rzetelną i spójną wizję, w jaki sposób należy zarządzać miastem. I nie będę zwoływać wszystkich świętych, tak, radnych, środowisk społecznych i tak dalej, żeby mi powiedzieli, co i jak mam robić po półtora roku bycia prezydentem. Bo to dla mnie to jest po prostu tragedia i komedia. Chciałabym podsumować moją wypowiedź dwoma zdjęciami. To jest tak zwane słynne drzewo, pomnik prezydentury pana prezydenta Jaśkowiaka. To drzewo leżało już zimą, leży już podobno od roku. Gdzieś mi tu obrazki poznikały, ale zaraz państwu pokażę. To drzewo leży także dzisiaj. I żaden z wydziałów podległych panu prezydentowi nie może sobie poradzić z problemem leżącego drzewa, tak? Przez ile miesięcy? No przez rok. To jest kwintesencja leżącej prezydentury pana prezydenta Jaśkowiaka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Szanowni państwo, pan radny Tomasz Lewandowski zaczął od uczciwości, potem wezwał nie do milczenia, koleżankę oskarżył o cynizm. Ja jednak ustukuję się krótko. Teraz słyszymy o tym, że kwestia demografii to działanie władz miasta. My wiemy dokładnie, jakie są przyczyny zmian społecznych w Poznaniu. My wiemy dokładnie, że najwięcej osób z Poznania pod Poznań wyjeżdża z terenów spółdzielni mieszkaniowych, tak zwanych blokowisk. Są to najczęściej osoby, których dochody pozwalają teraz na realizację ich marzenia o domku z ogródkiem. Mamy dokładne badania i dokładnie wiemy, gdzie leżą główne przyczyny migracji. I wiemy, że tak naprawdę władze miasta mogą łagodzić te trendy, ale nie zmienią te zasady. Bo wiemy, jak to wyglądało w wielu innych miastach, kiedy na pewnym poziomie dochody pozwalały mieszkańcom na zmianę miejsc zamieszkania i Hanower i innych miast przechodziły przez te etapy. I wiadomo, że w momencie, kiedy nie zwężamy dróg, kiedy komunikacja jest dość dobra, to odległość nie jest za dużym problemem i stąd nasilenie psów migracyjnych. My wiemy, jakie są dokładne przyczyny. Możemy dyskutować dzisiaj, ale dzisiaj jest dyskusja na temat wydania budżetu, nie na temat demografii poznańskiej. Ja służę rozmowę na temat demografii, natomiast zwracam uwagę, że oskarżanie moleżanki o cynizm w kontekście PiTu i CiTu i teraz próby wyjaśnię już nie gołapem, ale teraz z demografią, to według mnie ma niewiele wspólnego z rzetelnością i za uczciwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Panie prezydencie, szanowni państwo, ja bardzo króciutko, ja chciałem tylko odpowiedzieć na jedną rzecz, którą powiedziała kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta w następnych wyborach. Ja bardzo poważnie o tym mówię i bardzo, bardzo gratuluję państwu. Chciałem odnieść się do tematu związanego, nie wiem co pan poseł Dziuba na to powie, ale szykuje się bardzo ciekawa rywalizacja w każdym razie. Natomiast ja bym chciał odnieść się do kwestii związanej z polityką prorodzinną, bo to nie jest tak, że pan prezydent sobie coś wybierze. Dyskusja na temat programu polityki prorodzinnej wyniknęła z inicjatywy naszego klubu i z działań na Komisji Rodziny, gdzie podjęta została taka decyzja o tym, żeby program polityki prorodzinnej w mieście Poznaniu przygotować. To było we współpracy z panem wiceprezydentem Jędrzejem Solarskim, żeśmy o tym rozmawiali, żeby takie działania podjąć. Po pierwsze, aby zinwentaryzować wszystkie te działania, które są w chwili obecnie realizowane. Po drugie, aby je poszerzyć o nowe inicjatywy, które zbudują taki porządny program prorodziny w naszym mieście. I to też nie jest tak, że prezydent sobie coś wybierze i nie wybierze. To będzie coś takiego, że tą decyzję chcemy podjąć wspólnie jako radni z prezydentem miasta, dlatego że kluczem do realizacji dobrej polityki prorodzinnej w naszym mieście jest konsensus ponadpolityczny pomiędzy Radą Miasta, a pomiędzy prezydentem, bo on wtedy tylko taki program będzie dobrze realizowany. Ja bym chciał, żeby wokół tego programu nie tworzyć jakiejś politycznej wojny, bo to nikomu nie posłuży. Ja liczę na to, że uchwalimy w lipcu fajny program prorodzinny i zadowoleni będą wszyscy od lewicy do prawicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Chciałbym się odnieść do dwóch kwestii. Pierwsza dotyczy realizacji inwestycji małych. Zastanawiałem się jakiś czas przed tą dyskusją, jak duży procent czasu pracy służb miejskich, też moich osobistych, zajmuje ustawianie dużych inwestycji odziedziczonych po poprzednikach z głowy na nogi. Każda z tych inwestycji przeszła swoją fazę krytyczną. W zasadzie w tej chwili wydaje się, że nawet o ulicy Dąbrowskiego możemy mówić w kategoriach, że jest ona w strefie bezpiecznej, to znaczy, że zostanie skończona. Estakada katowicka, ogromne problemy z palowaniem, uzgodnienia dokumentacji, błędy projektowe, błędy w przygotowaniu przetargów. Szanowni Państwo, to wielomiesięczna praca urzędników zarówno Zarządu Dróg Miejskich, jak i PIM-u w zakresie tego, żeby ta inwestycja mogła być w tej chwili bezpiecznie realizowana. Drogi do spalarni, na szczęście dobry wykonawca, ale Szanowni Państwo, istotna ocena, która w tej chwili wynika z całego procesu budowlanego, także tego procesu, który dotyczy budowy samej spalarni, ta inwestycja została opóźniona o rok. To nie te 3 miesiące zwłoki, które wynikają z nieopuszczenia nieruchomości przez jednego z właścicieli, spowodowało to, że jesteśmy w tak dużym niedoczasie, jeżeli chodzi o uruchomienie dróg do spalarni, ale co najmniej roczne opóźnienie całej inwestycji. Kaponiera. Ta inwestycja miała swój bardzo duży kryzys także w lecie ubiegłego roku. Wszyscy Państwo obserwowaliście kilkanaście osób, które pracowały na budowie. Wykonawca bardzo mocno ograniczał swoją pracę. Wynikało to także z protokołów konieczności, które zostały w bardzo przedziwny sposób sporządzane przez poprzedni zarząd spółki, osoby wybrane przez prezydenta Grobelnego. Udało się z wykonawcą dokonać odpowiednich porozumień i przystąpił do pracy. Także w tej chwili wiemy też, że inwestycja jest kontrolowana, jest bezpieczna. Deklarujemy jej zakończenie w lecie tego roku. Dąbrowskiego na ten temat już wiele było mowy. Dokumentacja projektowa, która została wykonana w 2010 roku przez zarząd spółki PIM w 2014 wystawiona do przetargu, kompletnie niezgodna ze stanem technicznym. Ogromny wysiłek, zwłaszcza w tej końcowej fazie projektu, żeby doprowadzić do szczęśliwego końca. I czy to mogło mieć wpływ na mniejsze inwestycje, te drobne, o których mówiła pani radna Frankiewicz? Na pewno miała. Mamy ograniczone zasoby kadrowe, ograniczone zasoby ludzkie i wśród tych małych inwestycji na pewno znalazły się takie, które z różnych przyczyn, bardziej lub mniej uzasadnionych, nie zostały zrealizowane. Ja jestem głęboko przekonany, że ten proces w tej chwili będzie się stabilizował. Troszkę odnosząc się do może żartobliwej formuły pani radnej Jemielity tego przewróconego drzewa na Alei Niepodległości jako symbolu prezydentury prezydenta Jaśkowiaka. No w tej chwili mnie ta sytuacja też bardzo denerwuje. Jest to bardziej wynik stanu prawnego tutaj naszego krajowego prawodawstwa. W tej sprawie prowadzi postępowanie policja. Ta aleja jest elementem Alei Zabytkowej Drzew. Ona została faktycznie uszkodzona, zniszczona przez wykonawcę przebudowy ulicy Niepodległości. I jesteśmy w ogromnym klinczu. Ja już wielokrotnie miałem ochotę wziąć piłę łańcuchową, iść to drzewo ściąć i jakimś samochodem wywieźć, ale szanowni państwo, no nie wolno. W takim państwie żyjemy, takie prawo mamy i musimy prawa przestrzegać. Tak długo, dopóki policja tego postępowania nie zakończy, to drzewo na Alei Niepodległości będzie leżało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeszcze nawiązując też do głosu pani radnej Ewy Jemielity. Znaczy pytanie jest zawsze takie, czy rozmawiamy rzeczywiście na poważnie i merytorycznie, czy też po prostu dla hecy. Bo jeżeli mamy 262 szkoły w Poznaniu, przedszkola i tak dalej, to chyba trudno oczekiwać, nie ma takiego, który by w ciągu jednego roku potrafił zrealizować wszystkie inwestycje w 262 szkołach czy przedszkolach. To jest pierwsza uwaga, wydaje mi się, w tym gronie nawet nie wymagająca dalszego rozwijania. Na inwestycje w oświacie naprawdę dzięki radnym miasta Poznania, dzięki państwu i oczywiście dzięki tutaj pracy aparatu Urzędu Miasta Poznania w ciągu tych 4 lat, tej kadencji wydamy razem na rzecz nowych inwestycji twardych, nie mówię teraz o miękkich działaniach, tylko twardych, ponad 94 miliony złotych. Takiego okresu w poznańskiej oświacie w ciągu całości trwania odrodzonego samorządu jeszcze nie było. I to jest jedna uwaga. Druga rzecz, 40% obiektów szkolnych w naszym mieście jest w całości lub w części dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. To nie jest tak, że to jest temat zamknięty. My go na bieżąco realizujemy i tutaj, żeby nie być gołosłownym, wspomnę też o kilku inwestycjach, które już rozpoczęły się bądź zakończyły w roku minionym, bądź trwają, bądź trwać będą w najbliższym okresie. To jest szkoła specjalna 105, to jest szkoła numer 8, liceum numer 8, gdzie zostały też dopasowane wszystkie elementy do potrzeb osób niepełnosprawnych. To jest zespół szkół numer 1 na osiedlu Sobieskiego, gdzie dzięki również państwa wsparciu będziemy tę szkołę, gdzie chodzą dzieci niepełnosprawne, przybudowywać. To jest zespół również poradni na Słowackiego, które nie przenieśliśmy w tym roku. Już zakończy się cały proces. To jest przygotowana modernizacja szkoły na Kanclerskiej. Można, pani radna, wymieniać naprawdę bardzo wiele i proszę naprawdę być w tym elemencie również uczciwym. Tam, gdzie są sygnały od rodziców, również te sprawy rozwiązujemy. Część rodziców posyła dzieci z uwagi na rodzaj i stopień niepełnosprawności z góry do szkół, które są przystosowane do tego, żeby tam dzieci te mogły w sposób bezpieczny również dla siebie się uczyć i się poruszać. Tam, gdzie są windy, tam, gdzie są specjalnie pochylnie podjazdy. Natomiast generalnie na bieżąco, w miarę możliwości finansowych, miasto to od wielu lat sukcesywnie realizuje i realizować będzie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, dlatego poddam pod głosowanie w tej chwili dwa projekty uchwał, nad którymi trwała debata. Państwa radnych, którzy chcą głosować, zapraszam do sali sesyjnej. I najpierw w punkcie 11 porządku sesji projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Poznania za 2015 rok. To jest projekt o numerze PU 484/16. Proszę państwa radnych o głosowanie, kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu.